Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na program Rozmowy Niedokończone. Dziś temat: misja Polski w jednoczącej się Europie, środowiskowy punkt widzenia. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie ojca, witam telewidzów i radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Panie ministrze, co pan upatruje w takiej szczególnej misji Polski? Chwilę rozmawialiśmy. Dziś też pan przed programem, był pan też i na naszej uczelni, za co bardzo dziękujemy. Czy może edukacja być taką właśnie misją, gdy chodzi o środowisko, ekologię, o to wszystko, co dzieje się wokół człowieka, albo to, co człowiek czyni dla siebie i dla środowiska?
Dziękuję bardzo za to pytanie. Rzeczywiście dzisiaj jest szczególny dzień w Toruniu, gdyż dzisiaj po raz 17 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna rok akademicki. I z tego powodu chciałem złożyć serdeczne gratulacje. Gratulacje dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za to, że już ta szkoła działa przez tyle lat. Również gratulacje dla tych, co się dostali do Wyższej Szkoły w tym roku akademickim, jak również ci, co skończyli. Absolwenci, bo była dzisiaj również wręczanie dyplomów. Tak, ta szkoła odgrywa ogromną rolę. Jest to szkoła stosunkowo mała, ale już sławna. Nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Szkoła, która kształci kadry. Kształci kadry, albo jeszcze bym powiedział bardziej jasno, elity, elitę polskiego społeczeństwa, która jest przygotowana do tego, żeby znać Polskę, znać polskie zalety, polskie walory, żeby te walory można było również i promować na całym świecie. Tak, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że misja Polski w jednoczącej się Europie to jest również misja, która ma się przejawiać dobrą edukacją społeczeństwa polskiego, ale nie tylko społeczeństwa polskiego, ale również społeczeństwa międzynarodowego.
To, co dzieje się w tej pytanie, czy to nie jest za dużo powiedziane, tak? Że aż misja Polski, jeżeli chodzi o wyznaczanie pewnych szlaków, pewnych rozwiązań, pewnego sposobu też, nawet podejścia, bardzo często mówimy, pan profesor, pan minister mówi o tym zrównoważonym rozwoju, o tych zaletach, jakie my jako Polska mamy, patrząc na tą bioróżnorodność, na to, co my w dziedzinie ekologii zrobiliśmy przez ostatnie lata.
Proszę ojca, to jest właśnie w tym kierunku zmierzam trochę, dlatego że Polska jest unikatem pod względem bioróżnorodności. Bioróżnorodność jest, no, ja bym powiedział, takim słowem, które bez przerwy się pojawia we wszelkich dokumentach Unii Europejskiej, nie tylko Unii Europejskiej, ale i światowej, ale mówmy teraz o Unii Europejskiej. Natomiast tak prawdę powiedziawszy, politycy czy też Zachód Europy nie dokładnie zdaje sobie sprawy z tego, co to jest bioróżnorodność i dzięki ona w gruncie rzeczy, dzięki czemu powstała. A Polska ma tą świetną bioróżnorodność i w związku z tym doszło do swego rodzaju nieporozumienia i skandalu na przykładzie Puszczy Białowieskiej. Puszcza Białowieska, która jest dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym miejscowej ludności, polskiego modelu łowiectwa, polskiego modelu leśnictwa, polskiej szkoły ochrony przyrody, zaczęła być traktowana na zachodzie Europy, mimo że istnieje prawo, być może o tym sobie porozmawiamy, jako coś, co jest unikatem nietkniętym ręką człowieka i trzeba chronić za wszelką cenę te zasoby przyrodnicze przed człowiekiem, bo człowiek je zniszczy. No więc jest tu zupełnie odwrotna sytuacja. To człowiek te zasoby przyrodnicze stworzył, a Zachód Europy uważa, że te zasoby przyrodnicze ulegną zniszczeniu, ale człowiek będzie przebywał na terenie Puszczy Białowieskiej, w związku z tym Puszczę Białowieską trzeba eliminować albo chronić przed człowiekiem. No nie ma nic bardziej mylnego i w tym zakresie ta edukacja jest niezwykle, niezwykle potrzebna. I tu chciałem również podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że właśnie ta edukacja na studiach podyplomowych jest właśnie tutaj realizowana. I są takie dwa kierunki, a mianowicie polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze, czyli w jaki sposób ewentualnie te uszczuplone zasoby przyrodnicze na wskutek gospodarczej działalności człowieka naprawić równocześnie gospodarczą działalność człowieka. I drugi kierunek to jest polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, gdzie kształci się tutaj absolwentów, w jaki sposób gospodarować zasobami przyrodniczymi, zgodnie z prawem również Unii Europejskiej. I w tym zakresie to jest tutaj ośrodek, który pokazuje, w jaki sposób prawo Unii Europejskiej, które jest z zasady bardzo dobre. Ja mówię w tej chwili o Naturze 2000, o dwóch dyrektywach implementowanych w Polsce i w Europie, o dyrektywie ptasiej i dyrektywie habitatowej, i się okazuje, że na zachodzie Europy nie rozumieją tej dyrektywy ani ptasiej, ani habitatowej. Oni uważają, i poniekąd jest to, w pewnym sensie wynika to z mentalności tamtego społeczeństwa, oni uważają, że człowiek rzeczywiście jest tym elementem, który niszczy zasoby środowiska, eksploatuje, w związku z tym trzeba chronić zasoby przyrodnicze przed człowiekiem, a najwyższą formą ochrony jest niezabijanie zwierząt, nie wycinanie drzew. No, nie ma nic bardziej błędnego, a filozofia idzie dalej i mówi, że jest za dużo ludzi na świecie, w związku z tym trzeba zmniejszyć populację ludzką na świecie. I to podejście jest zdecydowanie...
To podejście i ta filozofia.
I ta filozofia jest z gruntu...
Lewicowa taka.
Ja bym powiedział też... No, podejście, ja bym powiedział, takie lewacko-liberalne, to się w ten sposób może określić, ale to nie wolno winić tu w tym układzie tamtego społeczeństwa, tylko trzeba winić tych, którzy odpowiednio zaczęli kształtować mentalność tamtego społeczeństwa, tamtych ludzi.
I tu... Idąc za zamysłem Pana Boga, no czyń sobie ziemię poddaną. Oczywistą rzeczą jest, że my naruszamy ten porządek, bo nawet jesteśmy w stanie wystąpić przeciwko sobie, tak? Podejmując czy wywołując wojny, no to jak ze środowiskiem będziemy się inaczej obchodzili? Ale my możemy oczywiście wracać i myśleć o tej równowadze, o tym, jak rzeczywiście ta ziemia ma być podporządkowana, a nie niszczona.
Oczywiście. I tu, proszę Ojca, no, ten ostatni spotkania moje przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości pokazało, że rzeczywiście skarżąca strona w gruncie rzeczy nie rozumie, w jaki sposób tworzy się, w jaki sposób można wykorzystywać zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka i dla dobra rzeczywiście przyrody. I tam główne zarzuty w stosunku do Puszczy Białowieskiej, gdzie ruchy te ekocentryczne, no, gdzie znajdują się one również na zachodzie Europy, stwierdziły, że ta Puszcza Białowieska musi być chroniona przed człowiekiem, bo przyszedł taki minister i przyszedł taki dyrektor generalny Lasów Państwowych, który zaczął wycinać puszczę, prawda? I proszę sobie wyobrazić, że ten przekaz, taki przekaz bardzo prosty, na całym świecie zrobił swego rodzaju furorę. Szyszko, minister środowiska Polski, zamiast chronić tę puszczę przed człowiekiem, przyszedł i ją wycina, i równocześnie jeszcze przy okazji, no jeszcze zabija zwierzęta. No to jest w ogóle, jaki to minister, który w ten sposób potrafi gospodarzyć.
Jeszcze robi pieniądze na sprzedaży.
Jeszcze robi oczywiście pieniądze na sprzedaży, sprzedaje drewno, prawda. No szczególnie w tym środowisku, tam jakby się teoretycznie na zachodzie pieniądze w ogóle nie liczyły, tylko tam wszyscy charytatywnie by działali w stosunku do siebie i do innych, powiedzmy, podmiotów gospodarczych. Natomiast zupełnie, i to zresztą zostało pokazane na ostatniej rozprawie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, czy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, on się tak nazywa, gdzieśmy pokazali, prawda? Ale równocześnie objawiliśmy pewną, ja bym powiedział, niechęć w stosunku do wiedzy tamtej strony skarżącej. Dlatego, że zupełnie Komisja Europejska...
Rozumiem, że stronie skarżącej brakuje wiedzy, tak?
Brakuje całkowicie wiedzy. No, między innymi w tym zakresie oni tą Puszczę Białowieską w ten sposób przekazali, by puszcza rzeczywiście była puszczą, ostatnią puszczą w Europie i na całym świecie. No skoro w Polsce byłaby ostatnia puszcza, to znaczy, że ta ostatnia puszcza w Niemczech, w Holandii gdzieś dawno wcześniej zginęła, więc w związku z tym można odwrócić było sytuację, że to Polacy tak świetnie gospodarzy, że mają jeszcze tą ostatnią puszczę w jednoczącej się Europie. Ale z drugiej strony Komisja Europejska, i to zostało wyraźnie pokazane, no w ogóle unika wiedzy historycznej. A Puszcza Białowieska, która w tej chwili składa się z Parku Narodowego, który ma około 10 tysięcy hektarów i trzech nadleśnictw gospodarczych, gdzie prowadzi się normalną gospodarkę leśną, obejmującą 50 tysięcy hektarów, w sumie razem 60 tysięcy hektarów. I to nie jest traktowane jako nadleśnictwo Hajnówka, nadleśnictwo Białowieża, nadleśnictwo Browsk, tylko to jest wszystko traktowane jako Puszcza Białowieska nietknięta ręką człowieka. I taki przekaz jest podawany na cały świat. I dlaczego, i to powiedziałem, dlaczego nie sięga do wiedzy historycznej, że ten obiekt jest jednym z najlepiej udokumentowanych obiektów pod względem historii użytkowanej w przeszłości. Taka książka z 1938 roku od Tona Hedemana, która pokazuje użytkowanie od XIV wieku. Mapy użytkowania tego terenu od XIV, XV, XVI wiek. W zależności od tego, co było człowiekowi potrzebne, co było ważne z punktu widzenia gospodarczego, wtedy to ta puszcza była wycinana, albo też eksploatowana, albo użytkowana ze względu na to, że były potrzebne materiał budowlany, albo później potaż, ze względu na to, żeśmy bardzo dużo wojowali, więc w związku z tym trzeba było produkować proch, albo ze względu na smołę, albo ze względu na węgiel drzewny, albo ze względu na łowiectwo. Ona jest świetnie udokumentowana pod tym względem. Jest to XIX wiek, już początki gospodarki takiej leśnej i wtedy jest taka książka, powstaje Karcowa. W 1903 roku jest mapa Puszczy Białowieskiej z drogami, z duktami, z przecinkami, z drzewostanami i to jest rok 1902, ta mapa jest. I Komisja Europejska tego też nie widzi, nie pokazuje tego, tylko mówi nietknięte ręką człowieka.
Jak może Komisja Europejska, przecież to nie dość, że powinni być przyzwoici, ale rozsądni ludzie, skarży nas i każe panu ministrowi stawić się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy buduje na fałszywych czy kłamliwych przesłankach i wprowadzając jeszcze opinię publiczną nie tylko w Polsce, ale w Europie, w świecie, w błąd, prawda? To jest...
Ale oczywiście tak. I właśnie ta rozprawa przed Europejskim Trybunałem, myślę, że tym razem 15 sędziów siedziało przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i byli zdumieni tym, co się dzieje, w jaki sposób Komisja przedstawia sprawę Puszczy Białowieskiej. Bo i następny argument, że to jest nietknięte ręką człowieka i tam występuje gatunek, po polsku powiem zgniotek cynobrowy, który musi mieć bardzo dużo drewna martwego. Prawda? Więc żeśmy zrobili badania. Na 1400 powierzchniach badawczych cała sieć objęła całą Puszczę Białowieską. Żeśmy pokazali tego zgniotka, w jaki sposób on występuje. Po pierwsze, komisja nie potrafiła rozpoznać tego gatunku. Ale powiedzmy sobie, że to może nie jest takie istotne z punktu widzenia w ogóle komisji, chociaż według mnie bardzo istotne, bo owad jednak ma trzy pary nóg, czyli sześć nóg, więc łatwo go rozpoznać od pająka. Prawda? Taka wiedza powinna wśród komisji mniej więcej występować.
Ale załóżmy, że jest i mamy
tak,
środowisko.
Ale mówię, jak będzie pan wycinał, a przejdę do tej wycinki później słynnej, jak Polska będzie wycinała, to zaszkodzi temu zgniotkowi, bo on potrzebuje dużej bazy pokarmowej, on żyje w martwym drewnie, prawda, przy okazji się go straszy. Myśmy zrobili tą analizę na 1400 powierzchniach i okazało się, że ten zgniotek reaguje zupełnie inaczej. Tam, gdzie jest dużo drewna, tam go jest najmniej. Tam, gdzie jest dużo tego martwego drewna. Tam, gdzie jest mniej tego martwego drewna, jest go więcej. On nie zależy od martwego drewna, tylko od pewnych gatunków i pewnego składu, rozkładu tego drewna. Pokazaliśmy to na wykresie. Analiza statystyczna, matematyczna, z poziomem istotności do 0,001. Więc drugi argument jakby padł w stosunku do tego, że nie przeszkadzamy, tylko ten zgniotek występuje tam, gdzie człowiek gospodarczo działa w tym całym interesie, prawda? Przepraszam, się w ten sposób wyrażę. Później komisja mówi, chronimy siedliska. Chronimy siedliska i rzeczywiście siedliska zostały wpisane, bo ten cały obiekt jest włączony do Natury 2000, został włączony w roku 2007. Tam była zrobiona inwentaryzacja taka z grubsza. I co tam ma być i co ma być chronione na wieki, po to, żeby ta sieć trwała, po to, żeby tą bioróżność chronić w całej Europie. I się okazało, że rok 2012, to, co tam było wpisane, było pochodną historii użytkowania tego terenu. Ci ludzie tam siedzieli, użytkowali, rąbali to drewno, sadzili te lasy i mieli określony układ siedlisk gatunków. I się okazało, że jak w roku 2012 na skutek presji komisji zmieniono sposób zagospodarowania tego terenu. Czyli przestano pozyskiwać i powiedziano nie wolno pozyskiwać tam drewna z tych drzewostanów, które zaczęły chorować, bo to drzewostany doszły do pewnego wieku. Jak były drzewostany sadzone 100 lat temu, dochodzą do pewnego wieku, to jest wiek starczy, są pewne choroby starcze. Prawda? Jak się przestało je użytkować, to zaczyna się wywoływać pewne epidemie. Zaczynały zamierać te drzewostany. I wtedy Komisja Europejska stwierdziła, na wniosek zresztą ekocentrystów, którzy tu również w Polsce działają, żeby nie usuwać tych zamierających drzew. Jak przestaną usuwać zamierające drzewa, to wtedy epidemia się rozwinęła. Ja bym powiedział może w ten sposób. Mamy populację ludzką, ktoś zaczyna chorować na gruźlicę. Dajmy spokój, niech sobie to samo wyreguluje, prawda? To powstają wtedy epidemie. Tak samo jakby ktoś miał chorą rękę, jakiś wrzód był na ręku. Dajmy sobie spokój, nie wycinajmy tego wrzodu, bo to wszystko da radę. I w ten sposób postąpiono również z tymi rozpoczynającymi się epidemiami różnych gatunków. I w ten sposób zamarło prawie 4 miliony metrów sześciennych drzew, czyli kilkanaście milionów drzew zamarło. No w związku z tym martwej substancji organicznej jest bardzo dużo i się okazało, że ten zgniotek zareagował wręcz odwrotnie. Im więcej tego martwego drewna, tym mniej występuje, bo nie od tego zależy jego występowanie. Ale sprawa siedlisk. Ponieważ przestano użytkować te zasoby przyrodnicze, czyli zabrano tego, ja bym powiedział, ogrodnika z tego pięknego parku urządzonego z tą ogromną bioróżnorodnością. Powiedział, mówi, panie, jest pan największym wrogiem, uciekaj pan stąd, bo pan to wszystko zepsujesz. No to jak on przestał tą pielęgnować, mówię w tej chwili przenośnie o człowieku, no to zareagował system w ten sposób, że te siedliska, które tam były takie cenne i piękne i ręką człowieka stworzone, bez tego ogrodnika, bez tego konserwatora, no po prostu zginęły. I zginęło nam ponad 3,5 tysiąca hektarów siedliska, które według Unii Europejskiej jest ważne. To siedlisko, które były przepiękne drzewostany, świerkowe, mieszane z dębowymi, prawda, z drzewostami różnymi, iglaste, sosna, świerk.
Tak jak słyszałem ostatnio, jak był pan minister razem z dyrektorem Lasów Państwowych, gdy mówiliście o tej naturze 2000, to my jesteśmy w obowiązku do tego, żeby tą naturę 2000 respektować, czyli to środowisko
konserwować. A najlepszą metodą konserwacji to był ten sposób użytkowania, który tam był, wypracowany przez miejscową ludność.
Bo to nie można postawić niszczysz, a dbasz znaku równości, tak? Bo no, tak chyba na skróty idzie, nie wiem, Komisja Europejska, czy ci, którzy nas donoszą do Komisji Europejskiej, żeby ona nas skarżyła i przed Trybunał Sprawiedliwości prowadzała tutaj rzeczonego ministra.
No, rzeczony minister musiał stanąć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, gdyż musiałem bronić honoru Polski, no, Polski w ogóle, bo to jest polska myśl ochrony przyrody, polskiej wiedzy, historii użytkowania, nauki, no i miejscowej ludności i miejscowego leśnictwa. Ja musiałem stanąć przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
A uda nam się, bo Komisja Europejska, no nie wiem, czy się przyzna do tego, że no, błędne założenia albo rzeczywiście te przesłanki fałszywe czy nawet kłamliwe tak wzięła pod uwagę, bo to ktoś może tak nasmarował na pana ministra i na Polskę i teraz Komisja Europejska, no, poszła może o krok za daleko. Czy ona się wycofa? Jakie będą skutki tego stanięcia?
Jest mi ciężko powiedzieć, proszę ojca, dlatego że w tej chwili mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Polska w 100% respektuje prawo Unii Europejskiej, czyli dobrze implementowała Naturę 2000 i chciała ją realizować po to, żeby te siedliska i gatunki trwały. I tu mówię, tą presją Komisji Europejskiej wywieraną na Polskę zmieniono sposób zagospodarowania. Jak zmieniono sposób zagospodarowania, no to oczywiście zareagowały na to te systemy, które były pielęgnowane ręką człowieka i niektóre zaczęły po prostu ginąć. I to jest, powiedzmy...
I tutaj właśnie rodzi się to pytanie. Ta misja Polski i ta myśl Polski, myśl człowieka, który no właśnie w dobry sposób działa w obszarach nie tylko tym leśnym Puszczy Białowieskiej, ale w innych, zachowuje się we właściwy sposób i strzeże prawa, ale też myśli o tych siedliskach. Czy sobie z tym, można powiedzieć, poradzimy i czy rzeczywiście będziemy takimi, czy możemy być takimi pionierami, gdy jest taki nacisk i aż Trybunał się upomina o te sprawy?
Proszę ojca, do tego jest właśnie potrzebna wiedza. Potrzebna jest i nauka, ale potrzebna jest również i edukacja. No ile nie mamy wyedukowanego odpowiednio człowieka, no to on przyjmuje tego rodzaju slogany, czy też no, jakby stwierdzenia, że ta puszcza jest pierwotna, nietknięta ręką człowieka, nazywa się puszcza przy okazji, no i w związku z tym trzeba chronić przed tymi Polakami, bo oni ją wytną te drzewa, sprzedadzą jeszcze te drzewa, prawda, zarobią na tym bardzo ogromne pieniądze, prawda, i w ten sposób się przekazuje ten przekaz idzie na zachód Europy. I tu jest potrzebna edukacja, a ta edukacja to jest nic, misja Polski, to jest właśnie edukowanie w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze, po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi i równocześnie, żeby służyły no, przyrodzie. Czyli czyń sobie ziemię poddaną. To jest to przesłanie, które musi być w Europie, no, powrócić do Europy za wszelką cenę, a nie to, że najwyższą formą ochrony jest chronienie przed człowiekiem. Że człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych. No i ten prosty oczywiście przekaz, że się zabija i wycina, powiedzmy, wycina drzewa, zabija zwierzęta. No więc najwyższą formą ochrony, jak nie będziemy zabijali zwierząt i wycinali drzew, no to będzie wszystko w porządku. No to jest ogromne uproszczenie. Z tym trzeba rzeczywiście walczyć, bo o ile nie stawimy tamy tej filozofii, to będziemy mieli tego rodzaju układ siedlisk i gatunków, jaki mamy w państwach zachodniej Europy, gdzie rzeczywiście tego rodzaju, już ja bym powiedział, świadomość funkcjonuje, nad czym bardzo mocno boleje. I to jest naprawdę misja Polski, w jaki sposób kształcić. I przecież myśmy zaproponowali również, i myślę, że to będzie również rozpatrywane na szczeblu Unii Europejskiej. Zgodnie z Naturą 2000, cała Unia Europejska zobowiązała się do tego, żeby odtwarzać te siedliska, które zostały tam zniszczone wraz z rozwojem gospodarczym, bo rzeczywiście takie miejsca są i to, o czym mówi zresztą encyklika Ojca Świętego.
Jest to możliwe.
Oczywiście, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Gdybyśmy teraz powrócili do Puszczy Białowieskiej i tak krótko powiedzieli, na czym polega fenomen tej Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej. To jest skrawek lasu. To jest 60 tysięcy hektarów. To jest minimalna część tego. Czy przyroda potrafi sobie coś takiego również stworzyć taką bioróżnorodność sama? Potrafi sobie robić. I to robi za pomocą czegoś takiego jak pożary, powodzie, wiatrołomy, czyli różnicuje ten układ. Dlaczego? No bo w Puszczy Białowieskiej, czy też w tych drzewostanach takich chronionych, starych, tam nie ma tych gatunków, które występują na polskich polach. No przecież nikt nie widział, żeby bocian biały chodził sobie po Puszczy Białowieskiej, po cienistych tam jakichś drzewostanach, czy też żeby występowały tam gatunki, jak chociażby motyle dzienne, które występują na polskich łąkach. To jest ewidentne. Czy te gatunki by trwały bez człowieka? Tak. Ale wtedy, gdyby się ten las spalił, no to one wtedy tam miałyby określone miejsce do tego, żeby tam to kolonizować i występować. I takie rzeczy się zdarzają i są w przyrodzie na świecie, gdy się leci samolotem nad Syberią. No tam się palą lasy, tam ich nikt nie gasi. Tam jak powodzi też tam nie ma, ale jak się leci wiosną, to jest całe zalane ogromne obszary, ta kra niszczy tą roślinność, która tam powstała w okresie wegetacyjnym i tam znajdują miejsce te gatunki, które takie Pan Bóg stworzył. No, występują na terenach otwartych. No, one nie występują w terenach tych leśnych. I ten model tutaj zachodni, chrońmy tylko i wyłącznie, żeby były drzewostany naturalne. No to jak będą drzewostany naturalne, to będą tylko te gatunki, które występują w lasach naturalnych, czyli tych starych, takich bardzo, te gatunki bardzo charakterystyczne.
Ale to są... takie, na co pozwolą te konkretne uwarunkowania, tak?
Tak, oczywiście. No przecież, dajmy tutaj przykład, chociażby grzyby wszyscy znają, teraz jest okres na grzyby bardzo dobry. No czy jakiś normalny tubylec, czyli mieszkaniec terenów wiejskich, chodzi na maślaki do drzewostanów dębowych, czy też starych drzewostanów sosnowych? Nie, chodzi do młodników sosnowych. Prawda? Czyli te młodniki sosnowe, żeby ten gatunek występował, to muszą być takie młode drzewostany sosnowe. Takie, przyroda to potrafi zrobić. Po pożarze powstają takie drzewostany i ten maślak by tam sobie spokojnie występował. A o ile się chroni przed pożarem, to trzeba ten czynnik zastąpić użytkowaniem. Czyli człowiek wytnie, zasadzi młodnik sosnowy i ma maślaki. Czyli teraz, gdybyśmy powrócili do... Ta cała bioróżnorodność w lasach, w układach naturalnych, gdzie było człowieka, oczywiście będzie występowała, ale na skutek tego, że to się różnicuje tą przestrzeń za pomocą właśnie tych naturalnych czynników też ekologicznych, takich jak pożary, powodzie czy wiatrołomy. A tutaj mamy sytuację taką, że człowiek chroni przed pożarami, chroni przed powodzią. Prawda? To jest normalne, zaczyna gospodarować. W związku z tym te katastrofy musi zastąpić swoją gospodarką, po to, żeby zróżnicować to. I to, co przyroda robi na milionach hektarów, to ci ludzie w Puszczy Białowieskiej zrobili na powierzchni 60 tysięcy hektarów. No to jest cud świata. I za ten cud świata, ze względu na właśnie niedoedukowane społeczeństwo, które sobie nie zdaje z tego sprawy, bo ja myślę, że to z jednej strony jest ideologia, być może o tym porozmawiamy za chwileczkę, ale z drugiej strony jest odpowiednio przygotowanie odbiorcy. I on mówi, tak, rzeczywiście ktoś wycina tą puszczę, a tam jest taka bioróżnorodność, to zaszkodzi. A człowiek jest największym wrogiem. Zamiast tego człowieka tam dowartościować, tym mieszkańcom, ja osobiście tu serdecznie dziękuję za to, że oni tak świetnie gospodarzyli tym terenem, że i Park Narodowy powstał, prawda? I równocześnie powstał obszar Natura 2000, gdzie jest ta przepiękna bioróżnorodność. No i tutaj chcę powiedzieć, że dziękuję im również za to, że bronią tych swoich, powiedzmy, swojej pracy i mówią, panowie, ale my żeśmy tu byli. Taki nagrobek jest nawet pani Pańko z roku 2010. To była starsza pani, która zmarła mając 101 lat i kazała sobie na nagrobku napisać. Ja ten las sadziłam, żeby nikt nie powiedział, że ona tego lasu tutaj nie sadziła.
Oni nam nosa nie wściubiają w Toruń, Warszawę czy Gdańsk, tak. Prawda? Więc tutaj trochę tego szacunku. Ale też pytanie bo pan mówił o tym, że pan musiał stanąć przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że to też trafiło na dwa ważne spotkania, dwie ważne konferencje, bo chciałem spytać o Fidżi i o Chiny, bo pan i Polska też jest takim znakomitym gremium, jeżeli chodzi o konwencję gospodarczą, tą światową, bo przecież było COP21, teraz chociażby Fidżi to było to przygotowanie do COP23, więc ta pana obecność i to, co Polska reprezentuje, to się liczy w świecie, tak?
Ja myślę, że Polska jest niezwykle wysoko ceniona z punktu widzenia właśnie działalności w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli w ramach tej koncepcji, żeby użytkować zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka, a równocześnie dla dobra przyrody. Dlatego, że faktem jest, że wraz z rozwojem gospodarczym w wielu miejscach świata dokonano rabunkowej działalności na układach przyrodniczych i tego przykłady są. Powiedzmy cała Afryka, Afryka Północna, rzeczywiście proces pustynnienia. Zresztą ten proces pustynnienia również jest na terenie Europy, wśród państw śródziemnomorskich, prawda? Więc to trzeba w jakiś sposób zahamować. To jest wraz ze sprawą pustynnienia następuje brak wody, brak dobrej wody. Wraz z pustynnieniem spada również produkcyjność gleb, więc brak wody, brak dobrej produkcji żywności, problem głodu, to jest problem i brak dobrej wody, to jest problem migracji, to są wielkie problemy świata. I te problemy świata zostały jakby dokładnie opisane podczas szczytu ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro i tam powstały jakby podstawy prawne ku temu, żeby cały świat pokierować w kierunku zrównoważonego rozwoju, czyli żeby wraz z rozwojem gospodarczym zacząć naprawiać to, co zostało zepsute przez człowieka w przeszłości. No i podstawy prawne to była właśnie konwencja klimatyczna, konwencja o ochronie bioróżnorodności i konwencja o pustynnieniu. To są trzy podstawy, takie jakby dokumenty prawne, które mówią, tak, musimy zmienić swój sposób postępowania na świecie po to, żeby racjonalnie użytkować te zasoby przyrodnicze właśnie dla dobra zasobów przyrodniczych i dla dobra człowieka, żeby te zasoby przyrodnicze również służyły człowiekowi. No i żeśmy to realizowali. Realizowaliśmy to w formie konwencji klimatycznej i załącznika tej konwencji klimatycznej był protokół z Kioto, protokół z Kioto miał doprowadzić do tego, żeby w latach 2008-2012 nastąpiła stabilizacja gazów cieplarnianych w atmosferze, patrz dwutlenku węgla w atmosferze, bo to on jest uważany jako główny czynnik, sprawca tego, że zmienia się klimat na świecie. Więc w związku z tym powiedziano, trzeba ustabilizować i mieliśmy w tym kierunku dwa działania, a mianowicie z jednej strony redukcja emisji z powodu ze względu na to, że spalamy takie nośniki energii jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa, jak się to spala, to się produkuje dwutlenek węgla i wodę oczywiście też i wzrost koncentracji dwutlenku węgla następuje. Ale druga działalność, która jest również niezwykle istotna i ta działalność została również zauważona podczas szczytu ziemi w 1992 roku, to jest wycinanie lasów, to jest degradacja lasów. I popatrzmy na Europę. Są państwa w Unii Europejskiej, które mają zaledwie 9% lesistości. Są państwa, które mają 14% lesistości, prawda? A więc te państwa również się przyczyniły do tego z jednej strony, że emitowały bardzo dużo, nastąpił wzrost gospodarczy, rozwój przemysłu, ale z drugiej strony było ogromne wylesienie, degradacja gleb. W związku z tym konwencja klimatyczna i załącznik do jakim był protokół z Kioto, mówił tak, państwa rozwinięte, wy macie obowiązek naprawić to, co się stało. W związku z tym trzeba zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery, pomóc państwom rozwijającym się, a również zadziałać w ten sposób, żeby powróciła ta bioróżnorodność.
Przymus czy kwestia dobrej woli?
Nie, to był w pewnym sensie, już protokół z Kioto dotyczył państw wysoko rozwiniętych i miał konkretne zobowiązania. To już były konkretne zobowiązania. I te konkretne zobowiązania miały być rozliczone w roku 2008-2012. Tych państw wysoko rozwiniętych na świecie było w tym czasie około 36, to były w gruncie wszystkie państwa OECD, w tym również i Polska, czyli powiedzmy, które miały troszeczkę inną pozycję jako państwo w okresie przejściowym, bo to był okres jeszcze powiedzmy taki postkomunistyczny troszeczkę. No i w związku z tym te państwa się zobowiązały dokonać redukcji emisji. Kto dokonał redukcji emisji zgodnie z tym, do czego się zobowiązał? No proszę sobie wyobrazić, że Polska. Polska miała dokonać, o tym mówiłem tu wielokrotnie chyba, miała dokonać tej redukcji w stosunku do roku bazowego, który był rok 1988, na poziomie 6% w latach 2008-2012, a dokonała tego na poziomie 32%. Przy równoczesnym wzroście gospodarczym określany na poziomie 60%. Czyli burzliwy wzrost gospodarczy równocześnie z redukcją emisji, czyli taki typowy przykład zrównoważonego rozwoju.
Poprawiam,
nie zaburzam, wręcz poprawiam te warunki środowiskowe. I Polska dokonała z tego poprzez redukcję, ale Polska dokonała również tego poprzez to, że ma świetnie funkcjonujące lasy i z tych lasów nie emitowała tego dwutlenku węgla do atmosfery. I w związku z tym ma świetne lasy, odpowiednio użytkowała gleby, ma świetną również bioróżnorodność, prawda? Bo to jest ten unikat, tak jak Puszcza Białowieska. Więc Polska jest liderem w tym zakresie, pod względem, powiedzmy, koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie, również i w Europie. No i czy to nie jest nasza misja, żeby pokazywać to w Europie, że w ten sposób trzeba gospodarzyć, jak my gospodarzymy, a nie tak, jak gospodarzy zachodnia Europa, która nie dokonała redukcji emisji na poziomie, miała dokonać na poziomie 8%, dokonała zaledwie na poziomie 3%, o ile pamięć nie myli, a równocześnie ma ogromny zanik w zakresie występujących gatunków i tej bioróżnorodności. I Natura 2000 mówi tak, macie odbudować tę bioróżnorodność. I do tego się jakby również te państwa Unii Starej Piętnastki zobowiązały. No tośmy zaproponowali im, że w ramach regeneracji pomożemy Unii Europejskiej, Starej Piętnastce, odbudować te zasoby przyrodnicze, a jako gatunek testowy damy żubra, który kiedyś tam występował. Został wyeliminowany z tamtych terenów poprzednio, ale żeby go reintrodukować, trzeba odbudować siedliska. Więc powiedzieliśmy, że proszę bardzo, pomożemy wam odbudować siedliska. Puszcza Białowieska jest przykładem, w jaki sposób gospodarzyć. Zastosujmy ten sam sposób gospodarzenia u was. Odtworzymy siedliska i damy wam za darmo żubra i jeszcze do tego dopłacimy. No więc finał jest taki, że jeden żubr przeszedł przez granicę niemiecką, no i mimo że w strefie Schengen, prawda, no jednak potraktowano go jako niebezpieczeństwo, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, no i wyeliminowano, no i podobno zjedzono, prawda? No w ten sposób pragmatyka zadziałała w tym całym układzie. Ale powracając do tego, czyli Polska z jednej strony, ten kraj, który ma pokazała, w jaki sposób dokonywać redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a z drugiej strony pokazała, w jaki sposób chronić bioróżnorodność poprzez odpowiednie użytkowanie zasobów przyrodniczych. Ale żeby to było zrozumiałe i żeby Polska rzeczywiście, a to jest niezwykle ważne dla Europy, bo ona się do tego zobowiązała, to jest nasza misja, pokazać, w czym jesteśmy najlepsi. Jesteśmy rzeczywiście najlepsi w zakresie użytkowania zasobów przyrodniczych pod względem bioróżnorodności, a świadectwem tego jest ta pełna bioróżnorodność występująca w tej strefie geograficznej. Prawda? A ta Puszcza Białowieska jest tego typowym przykładem. Żeśmy gospodarowali tymi zasobami przyrodniczymi dla dobra człowieka i mamy tą piękną bioróżnorodność. I możemy się tym nie tylko pochwalić, ale również i pomóc zachodniej Europie, żeby odtworzyć to, co zostało tam zniszczone w przeszłości. I jest to misja Polski. To jest to misja Polski, tak samo jak misja Polski w zakresie w ogóle kreowania polityki klimatycznej. I tu być może na ten temat będziemy mogli sobie co nieco porozmawiać.
Tak, ja panie profesorze, panie ministrze, zaproszę naszych słuchaczy i widzów i właśnie zapytam o tą pozycję, którą pan też przyniósł do naszego studia. Drodzy państwo, zapraszam serdecznie do współtworzenia naszego programu. Zapraszam i słuchaczy, i widzów Telewizji Trwam. Telefonujemy na numery telewizji 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013. I 48 56 657 0014. Jest też możliwe skype'owe połączenie, ale oczywiście wideo to jest warunek, więc czekamy też i na takie połączenie, na taki głos w naszym programie. Panie profesorze, panie ministrze, Ojciec Święty napisał encyklikę Laudato Si. W 2015 odbyły się dwie konferencje. Wiem, że ta książka też jest jakoś posiewem tego, co wtedy stało się w Sejmie i Radio Maria, Telewizja Trwam transmitowały. Te właśnie spotkania, jak pan ocenia, to, co zostało zawarte w tej publikacji, ale co stało się na tych konferencjach. Bo jeżeli mówimy o misji, o edukacji, o tych wyznaczaniu tych właściwych kierunków, to myślę, że tutaj też jest i słowo Ojca Świętego, ale też i nasza odpowiedź, nasza refleksja nad tym, co on do nas mówi.
Tak świetnie, zacząłem o tym mówić, że te problemy świata zostały zdefiniowane w 1992 roku w Rio de Janeiro. Minęło jednak od 1992 roku ponad 20 lat i nic się nie zmieniło. I to Ojciec Święty w trosce o świat zawarł swoje encyklice i powiedział, że szanowni państwo, ale przez 20 parę lat realizujecie zobowiązania, a te problemy, które były w roku 1992, do tej pory występują, wręcz się nasiliły. Mamy coraz większe problemy z dostępem do wody i z dobrą wodą. Mamy problem z pustynnieniem, mamy problem z zanikiem gatunków, mamy problem ze wzrostem koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, mamy problem z żywnością. 1/3 populacji ludzkiej głoduje. A w związku z tym brak wody i brak dobrego i pożywienia, migracje w ogromnej skali, to Afryka Północna, ale kraje również pustynne i trzeba coś z tym zrobić. I Ojciec Święty wyraźnie powiedział w tej encyklice, że trzeba podjąć nowe zobowiązania na szczeblu świata, gdzie będą nie tylko państwa rozwinięte zobowiązane do pewnych działań, ale gdzie trzeba włączyć cały świat i wszystkie państwa świata do tego, żeby działały, że zapobiegać tym, no, negatywnym skutkom, które na skutek gospodarczej działalności zaistniały na świecie.
Odwrócić pewne mechanizmy.
Odwrócić tą,
tak?
całą sytuację, prawda? I to był rok 2015, powstała encyklika Ojca Świętego Laudato Si. I rzeczywiście w trosce o świat, i wtedy zresztą ślicznie dziękuję tutaj właśnie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, dlatego że już jeszcze encyklika się nie ukazała, a już zaczęło się ukazywać komentarze sił tych liberalno-lewackich, prawda, że ta encyklika jest szkodliwa dla Polski, że ona dąży do dekorponizacji i tego rodzaju...
Narrację
zaczęto robić. I tu serdecznie dziękuję. Pierwszą konferencję, żeśmy w Sejmie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej zorganizowali w Sejmie już 16 lipca na temat Laudato Si. Druga konferencja została zorganizowana 20 października, poszerzająca w tym układzie polityczno-gospodarczo i naukowym. I tam powstały wnioski. I te wnioski zostały zawarte, zostały opublikowane we wszystkich językach Unii Europejskiej, plus języki kongresowe ONZ-owskie, czyli język chiński, język rosyjski, język arabski. I pojechaliśmy na COP21 do Paryża. I naszą działalnością, Polska oczywiście była tym udziałowcem COP21 w Paryżu, żeśmy rozesłali te wnioski do wszystkich państw świata, żeby zobaczyli, w jaki sposób można realizować koncepcję zrównoważonego rozwoju, żeby zahamować te negatywne procesy, które występują na świecie na bazie rzeczywiście polityki światowej, gdzie politykę klimatyczną traktujemy jako rzeczywiście bardzo dobrą do tego, żeby żeby zażegnać te podstawowe problemy. Żeśmy to rozdali wszystkim państwom świata, żeśmy negocjowali tam i nasze postulaty zostały zawarte. I co się ukazało, co to jest porozumienie paryskie? Jest to porozumienie paryskie, które mówi, tak, mamy przeciwdziałać, aby te skutki naszej działalności zostały zażegnane, ale mają uczestniczyć w tym wszystkie państwa świata. To ma być problem globalny, to jest problem globalny, ale państwa są zróżnicowane pod względem rozwoju gospodarczego, w związku z tym różnymi metodami muszą działać, żeby te problemy zażegnać. I mamy dwa pola działania. A mianowicie pierwsze pole działania, a głównym celem jest to, żeby zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, traktując dwutlenek węgla z jednej strony jako ten gaz, który powoduje wzrost średniej temperatury, taka jest koncepcja i teoria, ale drugi, że ten dwutlenek węgla to jest gaz życia. No nie ma możliwości, żeby regenerować lasów, prawda, bez pochłaniania dwutlenku węgla, no bo to jest asymilacja, prawda, nie ma możliwości regenerowania gleb bez pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery, bo ten węgiel w formie organicznej musi się dostać do gleb, prawda, to jest związane z bioróżnorodnością, z produkcyjnością gleb. I zaproponowaliśmy tam swoją jakby koncepcję. I proszę zauważyć, pierwszy ten dokument, który zaczęliśmy negocjować, mówił o dekarbonizacji świata. Natomiast ten, któryśmy wynegocjowali dzięki aktywności Polski, mówi o neutralności klimatycznej. Czyli zupełnie się mówi, mamy dążyć do tego, żeby tyle, co emitujemy, tyle, żebyśmy pochłaniali z powrotem, żeby była ta neutralność, żeby ten świat zaczął normalnie funkcjonować w tym układzie jakby zamkniętym, gdzie człowiek jest tym podmiotem zrównoważonego rozwoju, który użytkuje i wie, w jaki sposób użytkować po to, żeby ten świat był w dobrym stanie i rzeczywiście mu służył. No i mogę powiedzieć, że to zakończyło się ogromnym sukcesem Polski, o czym nie zawsze tu się w Polsce specjalnie mówi. Ale sam fakt, że to się zakończyło sukcesem, jest również to, że Polska będzie organizowała szczyt klimatyczny w przyszłym roku na terenie Polski. A obiektem, miastem, które będzie organizowało ten szczyt, jest Katowice, więc symboliczne miasto, gdzie ten węgiel był wydobywany, a równocześnie miasto, które dokonało ogromnego skoku gospodarczego. Pojedźmy teraz do Katowic, to jest naprawdę zielone miasto, prawda? I tam będziemy obradowali w centrum kongresowym, które jest, ja wczoraj go zwiedzałem, muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem tego centrum kongresowego, ale sam fakt, że Polsce powierzono organizację tego szczytu klimatycznego w roku przyszłym i powierzono w Polsce obowiązek. Polska ma wytyczyć mapę drogową do zażegnania, do gospodarowania światem do końca obecnego wieku, świadczy o ogromnym zaufaniu świata. No proszę sobie wyobrazić, to jest po raz trzeci organizujemy konferencję stron konwencji klimatycznej. Po raz czwarty Polak będzie prezydentem. Ja chcę powiedzieć, że po raz pierwszy zostałem powołany na prezydenta konwencji klimatycznej w 1999 roku. Wtedy Polska nie organizowała tego, organizowała to Stany Zjednoczone na terenie Niemiec. Konferencja odbyła się w Bonn. A więc to jest ogromne zaufanie do Polski równocześnie. A chcę powiedzieć, że rok 2008 był również stymulowany przez stronę polską, że rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo rok 2008 był rokiem, który miał rozpocząć rozliczanie zobowiązań protokołu z Kioto. I dlatego żeśmy tak dążyli do tego, żeby zorganizować. Niestety, żeśmy przegrali wybory w 2007.
10 lat minęło.
Tak, ale żeśmy przegrali wybory, proszę ojca, w 2007, a nowa ekipa PO-PSL COP potraktowała jako dobre miejsce do picia kawy, herbaty, prawda, ale nie do załatwiania interesów, które były niezwykle istotne dla Polski, bo Polska była jakby tym zwycięzcą protokół z Kioto. Dokonała niesamowitej redukcji przy wzroście gospodarczym i Polsce się należały, mówiąc delikatnie, brutalnie mówiąc, pieniądze, a powinny za to płacić ci, co nie wykonali tego, czyli stara piętnastka, powiedzmy sobie szczerze. I co się stało w roku 2008? Powiedzieliśmy, to zróbmy sobie tam w przyszłości, się rozliczmy. I w tym samym czasie koalicja rządząca pojechała do Brukseli i podpisała pakiet klimatyczno-energetyczny, który jest niezwykle krzywdzący, prawda, dla Polski, ale o tym to może kiedy indziej. Mamy ogromną szansę.
Słuchacza czy widza. Bardzo proszę, telewizja trwa, mi Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Janusz Niemiec, witam.
Prosimy.
Pana ministra, profesora, czy księdza redaktora. Chciałem zadać takie trzy pytanie. Mianowicie w Polsce jest aktualnie 30% zalesienia i ma się zwiększyć do 2050 do 33%. Na jakich terenach będą sadzone te drzewa? Czy na przykład w innych krajach Europy są też takie tereny, gdzie by można zalesić? Teraz drugie pytanie. Niektórzy naukowcy, to słyszałem taką dyskusję, twierdzą, że jeżeli chodzi o emitowanie dwutlenku węgla, to ludzkość to jest tylko niewielki procent, zdaje się 5%. Czy to rzeczywiście ma taki wpływ na klimat? Jaki jest zdanie, pogląd pana ministra? I trzecie pytanie. Ameryka chce odejść od tego porozumienia w Paryżu. Naciska i próbuje to przeforsować aktualny pan prezydent Trump. Czym on się kieruje? Czy tylko zwiększeniem, jak to się próbuje przeforsować takie teorie, że tylko się kieruje właśnie interesem Ameryki, czyli zwiększeniem zatrudnienia, czy są jakieś do tego podstawy naukowe? Też bym chciał pana ministra pogląd poznać. To tyle bym miał. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panie Januszu za pytania.
Panie dziękuję. Pierwszy problem, pierwsze pytanie, zwiększenie lesistości do 33%. Tak, to jest krajowy program zwiększania lesistości kraju. I polska nauka oceniła, że aby zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne państwa. A bezpieczeństwo ekologiczne państwa to jest dobra woda, dobre powietrze, stały i pełność składu gatunkowego dziko występujących gatunków. To ile będziemy mieli 33% lesistości kraju i te lasy będą nastawione na te funkcje właśnie ochronne, czyli żeby zabezpieczyć dobrą wodę, dobre powietrze i występujące gatunki, to trzeba mieć wtedy 33% lesistości kraju. I rzeczywiście jako minister środowiska mogę powiedzieć, że się zobowiązuję do tego, że to bezpieczeństwo zapewnię i to jest w programie Prawa i Sprawiedliwości napisane, że o ile będzie ten minister miał do dyspozycji oczywiście profesjonalną kadrę i będzie zarządzał 1/3 terytorium kraju, miał do tego również gospodarkę wodną w układzie zlewniowym, która będzie poprzez planowanie przestrzenne powiązane z terenami zalesionymi, to byśmy nie wiem co wyprawiali na szczeblu samorządu, to ja zapewnię bezpieczeństwo ekologiczne kraju, to będzie mogło zupełnie sobie spokojnie funkcjonować. I jeżeli chodzi, pan powiedział o zwiększanie lesistości,
tak, te tereny, które
zwiększanie
już...
lesistości to są te tereny, które są zdegradowane, które się teoretycznie nie opłaca z punktu widzenia gospodarki rolnej w tej chwili. No i tu mówię, już od razu ubiegnę, może następne pana pytanie, w jaki sposób, a mianowicie za pochłanianie dwutlenku węgla, bo pan w tej chwili poszedł do konwencji klimatycznej, emisja dwutlenku węgla kosztuje, w tej chwili w Unii Europejskiej również, a więc w związku z tym wychwytywanie, redukcja emisji również kosztuje. A więc a można wychwytywać poprzez zalesienia. Taki 1 hektar polskich lasów średnio pochłania około 16 nowych zalesień, około 16 ton dwutlenku węgla. Teraz cena jest mniej więcej około, planowana jest w tym roku, że dojdzie do 10 euro. Komisja Europejska planuje najlepiej, żeby było około 30 euro za jedną tonę. Prawda, więc o ile by ktoś prywatny sobie zalesił hektar, no to dostałby ekwiwalent za 16 ton pochłoniętego dwutlenku węgla, a więc to było wspomożenie no, budżetu rodzinnego całkiem nieźle i to jest pewien mechanizm, który równocześnie dążyłby do tego, żeby znaleźć pieniądze na ochronę przyrody i ochronę tych zasobów przyrodniczych. Z tym, że od razu chcę powiedzieć, że polskie lasy państwowe są nastawione, główna to jest funkcja ochronna, ale ten no, nie fenomen polskich lasów państwowych jest to, że już się jeszcze przy okazji samofinansują i płacą wszelkie podatki, prawda? I to być może niektórych boli, prawda, że warto by się dobrać do tych polskich lasów państwowych, żeby może je troszeczkę bardziej zreformować po to, żeby te zyski zaczęły płynąć może nie do państwa i nie do społeczeństwa, tylko może gdzieś troszeczkę indziej. A więc mówię, polskie lasy państwowe pod tym względem są dobrze przygotowane. Teraz pan tu wspomniał odnośnie w ogóle
co
roli...
Jakie ma wpływ,
jak,
tak?
Ludność, no, tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdzie na pewno człowiek miał duży wpływ, o ile wylesił ogromne powierzchnie, no to proszę mi wierzyć i dlatego też powstaje no, cała koncepcja Green Wallu, czyli takiego muru zielonego w Afryce Północnej, Kazachstan, Azerbejdżan, prawda, no to te państwa, które zaczynają zalesiać za wszelką cenę po to, żeby jednak zmienić te warunki klimatyczne i mogę powiedzieć, że z punktu widzenia tego, to na pewno gdybyśmy zalesili, to bardzo wylesioną część Polski, to na pewno tam by się ten klimat zmienił. No, inna byłaby amplituda temperatur w ciągu dnia latem, inna w nocy. Jednak klimat lasu jest troszeczkę inny niż klimat terenów otwartych, więc na pewno ma. Natomiast pewnie panu chodziło o to, czy w ogóle ta działalność gospodarcza człowieka, czyli też działalność ma wpływ na klimat. I tu chcę powiedzieć, że są zdania w pewnym sensie podzielone. Dlatego, że jedni mówią, że zmiany klimatyczne następowały, gdy człowieka nie było, prawda? I było zimno, ciepło. Sam fakt ostatnich zlodowaceń tak samo. No, nie było gospodarczej działalności człowieka, a zlodowacenia się, czyli raz się robiło ciepło, raz zimno, prawda? W ostatnim tysiącleciu też się lasy zmieniały w zależności od klimatu, jaki występował. Niedawno czytałem chyba 3 dni temu w Gazecie Polskiej taki artykuł odnośnie klimatu w okresie międzywojennym i kataklizmu, które występował. No to te kataklizmy, które w tej chwili występowały w okresie międzywojennym również. To więc mówię, to nie ulega wątpliwości, że na pewno tak. Natomiast to, co mogę również powiedzieć, że wolą polityczną 200 państw świata, już mi się zgodzili na to, że mamy zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, a bez zmniejszania bez wykorzystywania dwutlenku węgla w atmosferze na pewno nie będziemy mogli zregenerować gleb, regenerować lasów, sadzić lasów, gdyż sadzenie lasów i regeneracja gleb to jest na pewno wykorzystywanie dwutlenku węgla do tego, żeby te systemy przyrodnicze były bardziej no, produktywne z punktu widzenia i produkcji gleb, jak również i wpływu na dobrą wodę i dobre powietrze, jak również nie ulega najmniejszej na bioróżnorodność. No, tam, gdzie mamy zmagazynowane 350 ton węgla na hektarze organicznego, to są lasy naturalne naszej strefy, to mamy całkowicie inną bioróżnorodność niż w lasach zdegradowanych, które mają 30 ton węgla na hektarze. Tam rzeczywiście rośnie maślak, a zupełnie jeszcze inną faunę, gdzie mamy no, pola zdegradowane, gdzie w ogóle tego węgla nie ma, tam zupełnie mamy inne gatunki. Więc tu na pewno nie ma wątpliwości, proszę pana, że ten no, węgiel organiczny, czy też dwutlenek węgla odgrywa tu wielką rolę. Jeżeli chodzi o Amerykę, to mogę powiedzieć no, z pełną odpowiedzialnością, że ojcem w ogóle konwencji klimatycznej, jak również protokołu z Kioto, byli Amerykanie. Taka kancelaria prawna z Nowego Jorku pisała tekst i konwencji klimatycznej, i protokołu z Kioto. Mogę również powiedzieć, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. To również mogę powiedzieć na pewno. Prawda? A więc i Amerykanie całą ideologię jakby zrobili, i Amerykanie również mają ogromne osiągnięcia. Natomiast no, pan prezydent Trump jako kandydat na prezydenta mówił, że się wycofa albo inaczej rozpatrzy w ogóle całą politykę, dlatego że Stany Zjednoczone według Stanów Zjednoczonych, według no, również i prezydenta Trumpa, no, jakby są nierównomiernie obciążone kosztami w układzie światowym i uważają, że ponoszą za duże koszty w związku z, no, z realizacją tej polityki. I pan prezydent no, miał takie hasła wyborcze, no więc ciężko, żeby z tych haseł wyborczych po natychmiast, jak wygrał się wybory, wycofał. No taka metoda i taka filozofia jest stosowana również i w państwach tu Unii Europejskiej, że co innego się obiecuje wyborcom podczas kampanii wyborczej, inaczej się to realizuje. Ale Stany Zjednoczone są raczej tutaj pod tym względem, no jednak to słowo musi być dotrzymane. Więc ja myślę, że w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że Stany Zjednoczone zapowiedziały jakby no zrewidowanie swojego podejścia do w ogóle całej sprawy finansowej, szczególnie odnośnie porozumienia paryskiego, jak również zapowiedziały, że występują z UNESCO. Nie wiem, czy o tym też tak usłyszano tutaj bardzo mocno w Polsce, gdyż też uważają, że są no, za bardzo obciążone finansowo, a to, co się dzieje na szczeblu UNESCO, niespecjalnie odpowiada tym celom, do którego UNESCO zostało powołane, więc tego rodzaju sprawa się dzieje. Natomiast Stany Zjednoczone w tej chwili mają 2 lata teoretycznie na wystąpienie z porozumienia paryskiego. Ja myślę, że będziemy na pewno rozmawiali z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Na pewno będą Stany Zjednoczone reprezentowały również, no, swój, no będą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych w Polsce podczas COP24. I myślę, że gdy się, no, wszystko jest przed nami, Stany Zjednoczone są na pewno państwem, które odgrywa ogromną rolę z punktu widzenia gospodarczego, a więc myślę, że również i w zakresie tego zrównoważonego rozwoju, ale w tym sensie prawidłowym, które było podstawą konwencji klimatycznej w roku 1992, jak również w tym sensie, co jest zapisane w encyklice Laudato Si, to myślę, że wszystko jest przed nami i ja tu jestem optymistą.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Halo, Patio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchując się w dzisiejszym...
Proszę nam się przedstawić, żeby też słuchacze wiedzieli...
Józef reprezentuje Kujawy i Wielkopolskę i również Stowarzyszenie Eko przy Jeziorze. Słuchając się w dyskusję pana ministra, w 100% się prawie zgadzam z panem ministrem, choć jestem ekologiem. Przykłady Europy i świata są do mnie przekonujące. Brak wody, susza, stepowienie, wylesienie. Ale wróćmy może na grunt Polski. Mam pytanie do pana ministra. Jak wiemy, wydobycie odkrywkowe węgla brunatnego na pograniczu Wielkopolski i Kujaw doprowadziło do katastrofy ekologicznej. Wysychają jeziora, stawy, ścieki wodne, wysycha rzeka Noteś na odcinku 30 kilometrów. Pan minister przysłał tu swojego wiceministra, pana Gajdę, za którym bardzo dziękujemy, że tutaj był, widział. I wiemy, jak pan minister powiedział, brak wody jest podstawą życia na naszej planecie, naszej ojczyźnie, w której tej wody brakuje. Jak wiemy również, osuszanie torfowisk, pan minister na pewno doskonale wie, że jedno torfowisko, jeden hektar torfowiska to jest około 5-6 hektarów lasu. A tutaj wyspy nam dziesiątki, setki hektarów też i torfowisk. Ziemia uprawna straciła swoją wartość, jeśli nie ma wody, nie ma też tej wydajności z tych pól. Również ucierpiały i lasy, bo lasy, na przykład nasze kochane lasy milackie, pan minister może wie, lasy toruńskie tutaj, tracą też z powodu wysychania lasów, bo jeśli wody gruntowe się obniżyły, to i te lasy nam nie rosną. Wielkopolska i Kujawy, jak pan minister wie, na pewno to jest rolnictwo. Przede wszystkim rolnictwo wysoko postawione. I myślę, że tego troszeczkę węgla, które jest na tym terenie, można zastąpić biomasą produkowaną nawet z tego rolnictwa czy biogazem. Jedno mam takie pytanie na koniec. Panie ministrze, co w tej chwili robi Ministerstwo Środowiska, by powstrzymać to barbarzyństwo i naprawić już wyrządzone szkody w środowisku, tutaj tym lokalnym na pograniczu Wielkopolskiej i Kujaw? Pytanie mam jeszcze jedno, panie ministrze. Co z odkrywką Ościsłowa, który jest węgla, jest około 30 milionów ton, a zniszczenia będą w zasadzie tak gigantyczne, że no, nie wie, czy da to się naprawić. Tu są trzy tereny Natura 2000, które w tej chwili cierpią. Może by pan minister na to odpowiedział. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, panie Józefie.
Dziękuję bardzo panu Józefowi. Od razu chciałem powiedzieć, że pan powiedział tak, że zgadzam się z panem ministrem, chociaż jestem ekologiem. Chcę panu powiedzieć, że minister jest właśnie ekologiem. Jestem, no skończyłem Wydział Leśny i zajmuję się ekologią lasu, a dokładnie dynamiką liczebności populacji. Także w takim razie jesteśmy po tej samej stronie całkowicie i zupełnie rozumiemy. Prawda, jeżeli chodzi o sprawę tamtego rejonu, rzeczywiście tam był mój pan zastępca, pan minister Gajda. Ja tą sprawę znam, mogę panu powiedzieć, że najprawdopodobniej w ciągu paru dni również tam dojadę w ten teren, bo sprawa jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. Wiem, że no, rzeka na pewnym odcinku zniknęła. Oczywiście są różne dywagacje, z jakiego powodu, ale mnie się wydaje, że chyba to jest powód jasny. Tutaj odpowiednio człowiek zadziałał i w ten sposób ta rzeka zniknęła. Jeżeli chodzi o poziom wód, również w jeziorach, no poszedł w dół, a jak poszedł w dół w jeziorach, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w okolicy również. A więc ten problem trzeba, ja bym powiedział, naprawić, bo prawie na 99% uważam, nie będąc tam jeszcze do tej pory, ale byłem wielokrotnie informowany, że to są jednak skutki działalności gospodarczej człowieka, a jako ekolog mogę powiedzieć, i to jest właśnie domena chyba również i Polski, że to, co się zepsuło działalnością gospodarczą, można również i naprawić. Myślę, że ten problem no, zostanie dobrze rozwiązany. No, oczywiście w takich sprawach ciągle są, mamy dwie rzeczy, a mianowicie z jednej strony jest środowisko, a z drugiej strony są no, jakby potrzeby gospodarcze, które...
Właśnie, bo tutaj będzie pytanie, jak planować gospodarkę, żeby
jak planować
zniszczyć środowiska,
żeby
w którym żyjemy.
Środowiska. Sprawy energetyczne są niezwykle ważne dla Polski, ale również w tym zakresie, o ile pracujemy w resorcie środowiska, no uważamy, że tą neutralność klimatyczną, czyli tyle co emituje, tyle co pochłaniamy, powinniśmy osiągnąć stosunkowo szybko, mimo że niektórzy uważają, że to będzie bardzo powolny proces, ale mi się wydaje, że tak, że osiągniemy to szybciej, pod warunkiem, że rzeczywiście zastosujemy, no, zainwestujemy bardzo dużo w odnawialne źródła energii, a nasze odnawialne źródła energii, nasz potencjał według nas w tej chwili to są zasoby geotermalne w warunkach polskich, gdyż te zasoby geotermalne są niezwykle duże, jak również zasoby biomasy, bo to jest odnawialne źródło energii, a to jest bezemisyjne odnawialne źródło energii, czyli się pochłania, a równocześnie pozyskuje no, z punktu widzenia chociażby gospodarki rolnej, czy też gospodarki leśnej. Natomiast tu chciałem serdecznie pana pozdrowić. Macie państwo takiego dobrego posła Czarneckiego, który jest ze mną w kontakcie i z tego co wiem, mamy się tam spotkać. Pewnie może inkognito trochę w pierwszym czy drugim dniu, ale będę tam w najbliższym czasie. Do zobaczenia.
Panie ministrze, mam takie pytanie. Odbywały się teraz międzynarodowe targi ochrony środowiska Pol Ekosystem i tam mowa była o nowym prawie wodnym i leśnych gospodarstwach węglowych, tak? Jak to wygląda? Taki polski pomysł, nie wiem, na tę neutralność klimatyczną, teraz usłyszałem, to leśne gospodarstwa węglowe i nowe prawo wodne.
Głównym wyzwaniem targów Poleko był obieg zamknięty. czyli to hasło, które właśnie mówi o tym neutralności klimatycznej, czyli tyle emitujemy, ile pochłaniamy. Prawda? To było takie główne hasło wyborcze i między innymi ustawione było pod tym kątem, żeby pokazać polską technologię w tym zakresie odnośnie właśnie kultury współżycia ze środowiskiem również, a więc w związku z tym i spalaniem biomasy, jak również i utylizacją odpadów w tej skali, ja bym powiedział, rzeczywiście samorządu terytorialnego. Tu ksiądz wspomniał o polskich gospodarstwach węglowych. Tak, polskie gospodarstwa, czyli leśne gospodarstwa węglowe, może to lepiej mówić. Czyli chcemy wykorzystać nasze zdobycze wiedzy, naszą ogromną wiedzę leśną po to, żeby podnieść możliwości pochłaniania albo za pomocą inżynierii ekologicznej, żeby doprowadzić do wzrostu pochłaniania dwutlenku węgla przez te lasy, które w tej chwili mamy. W tej chwili mamy pewien model zagospodarowania tych lasów, mamy określoną powierzchnię i te lasy, powiedzmy, pochłaniają nam średnio w tej chwili około 10 ton dwutlenku węgla na rok, na hektar. I to jest prawo, które jest właśnie między innymi prawem wypisanym w konwencji klimatycznej, jak również i w protokole z Kioto i w porozumieniu paryskim, o ile doprowadzimy za pomocą inżynierii ekologicznej, nie że będziemy pochłaniali 10 ton na hektar, a 12 ton na hektar, to jest ta dodatkowość, która nam się wpisuje do tego, że wykorzystujemy, no, że spełniamy swoje zobowiązki wynikające właśnie z redukcji emisji. Czyli nie tylko redukujemy, ale również wzrost pochłaniania następuje i to jest tak zwana dodatkowość. I te polskie gospodarstwa, te leśne gospodarstwa węglowe są właśnie na to nastawione, że Lasy Państwowe, dyrektor Tomaszewski wyodrębnił pewne rejony, w którym zrobił ile w tej chwili rzeczywiście tam się pochłania, tą metodą gospodarowania, która jest. I teraz proponuję, jak zrobić, żeby te lasy pochłonęły więcej, ale w zgodzie z lokalną bioróżnorodnością, czyli z tą bioróżnorodnością oryginalną, nie na bazie genetycznie modyfikowanych roślin czasem, prawda, tylko na bazie tych oryginalnych naszych roślin leśnych, poprzez odpowiednie zagospodarowanie tego. Takim przykładem tego jest na przykład, że mamy jednogatunkowe drzewostany sosnowe i mówimy tak, ale w te drzewostany sosnowe wprowadzimy podszyt bukowy i gwarantujemy, że ten podszyt bukowy będzie również dobrze rósł, dawał biomasę, a to jest dodatkowość. Czyli ile więcej pochłoniemy, to wtedy to sobie wpiszemy do naszych limitów. I gospodarstwa węglowe mówią, wyszły z taką ofertą do tych przedsiębiorców, którzy emitują dwutlenek węgla. Ci, co emitują, dostają limity albo muszą sobie dokupić. W związku z tym mogą sobie dokupić z leśnego gospodarstwa węglowego. I mówi tak, my od lasów państwowych kupujemy te 2 tony z hektara, które tego gospodarstwo węglowe dodatkowo pochłonie. To jest ta myśl polskiego gospodarstwa, leśnych gospodarstw węglowych tu. Prawda? Drugie pytanie, ojciec.
Kwestia prawa, nowe prawo wodne.
Jeżeli chodzi o nowe prawo wodne, które również było, bo to mówimy o o targach Poleko. Tak, nowe prawo wodne, które budzi ogromne kontrowersje, ja tylko chcę powiedzieć, że prawo wodne tworzyło się przez, no, za czasów Prawa i Sprawiedliwości było prawie gotowe do tego, żeby wydać. Później Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym debatowali nad prawem wodnym przez 8 lat. Zaniedbania z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa powodziowego w Polsce są ogromne. Naprawdę są ogromne. Trzeba zrewolucjonizować to prawo, żeby zaczęło służyć człowiekowi i równocześnie, żeby zaczęło dobrze funkcjonować, bo woda jest niezwykle potrzebna. I to prawo wodne w tej chwili zostało w ten sposób przygotowane. Jest ogromne, powiedzmy, zaniepokojenie społeczeństwa, że ceny wody wzrosną. Chcę powiedzieć, i to mówi również pan minister Gajda, jak również pani premier to zapowiedziała, że ceny wody nie wzrosną w tej chwili. W tej chwili polega na tym, że staramy się zoptymalizować zarządzanie po to, żeby znaleźć pewne oszczędności i na bazie tych pewnych oszczędności zacząć inwestować w gospodarkę wodną. Tutaj gospodarka wodna jest, no, ja bym powiedział, kluczową częścią gospodarki z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa powodziowego, ale również w zapłaczenie ludzi w wodę. Woda musi stać się tym obiektem, którym w Polsce będziemy naprawdę dobrze gospodarzyli, gdyż jesteśmy państwem, które jest w ujemnym bilansie wodnym, czyli mamy ujemny bilans wodny, jesteśmy państwem, które ma najmniejsze zasoby wodne w przeliczeniu na głowę mieszkańca. O tym też mówiliśmy tutaj podczas sympozjum na temat wody jako źródło życia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie naszego słuchacza czy widza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, z Gdyni Zbigniew Wysocki.
Szczęść Boże, panie Zbigniewie.
Kłaniam się nisko ojcu Grzegorzowi prowadzącemu i panu profesorowi. No chcę od tego zacząć, że byłem studentem pana profesora podyplomowym na kursie kompensacji przyrodniczej. No również bardzo dużo się dowiedziałem na ten temat, który dzisiaj jest w telewizji Trwam. Wspaniale, że to trwa, ale dlaczego dzwonię? No dzwonię przede wszystkim dlatego, że tych kilka wykładów było, a nawet już nie tylko w telewizji Trwam, a więc to bardzo wielu w prostej postaci u nas w Polsce dotarło, ale mam nadzieję, że być może przy udziale naszej misji poprzez Grupę Wyszehradzką również pani premier doprowadzi do zrozumienia zagadnień przez Trybunał tenże Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Także słuchając tego wykładu, kolejny raz prostego i zrozumiałego, myślę, że jeżeli ktoś się zechce zainteresować wiedzą, które prezentuje nasz polski dorobek w osobie pana profesora, to nie będzie żadnego problemu i już więcej tej nagonki nie będą mogli podjąć na osobę pana profesora, pana ministra i na naszą, no, na nasz sposób prowadzenia lasów. Wiem, że się kończy audycja, wobec tego serdecznie pozdrawiam.
Ale pytanie jakieś można postawić jeszcze, panie Zbigniewie, niech pan się nie boi. Jeszcze pan minister z 2 minuty na odpowiedź będzie miał.
No tak, więc pytanie zadałbym takie, na które chyba pan profesor nie odpowie. Ile jeszcze razy będzie musiał wykład ten prowadzić, żeby zrozumiano to do końca w Polsce, bo nasza opozycja tego nie tyle nie rozumie, co nie chce rozumieć i do końca również w Trybunale, z którego akurat wrócił z Luksemburgu pan profesor. Także no, takie pytanie bardzo bym chciał, że powie nie potrzeba więcej, już zrozumieli. Ale myślę, że to jeszcze za wcześnie, bo nie wszyscy mają otwarte głowy.
Ja myślę, dziękuję panie Zbigniewie, myślę, że cały czas przychodzą nowe też pokolenia i trzeba siać tak jak ziarno, tak siać i słowo.
No, dziękuję bardzo za wypowiedź. Pan się dodzwonił. Zresztą chcę powiedzieć, że pan Zbigniew Wysocki był wiceministrem kiedyś, prawda? I tu mi zaimponował jedną rzeczą, a mianowicie był wiceministrem, a chciał się również i na studiach podyplomowych szkolić, a więc jest rządny również i władzy. Zresztą świetnie rozumie sprawy funkcjonujące w środowisku. Pan Zbigniew Wysocki pisał pracę na temat kompensacji. Co by się stało, czyli co należałoby zrobić, gdybyśmy budowali, musieli zrobić przez Mierzeję Wiślaną dostęp do zatoki tutaj. I mogę powiedzieć, że ta praca była również taka inspirująca. Okazuje się, że w tej chwili zacząłem to realizować.
No właśnie. To nie tylko praca, ale
Wysocki, prawda? No zresztą absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, studiów podyplomowych. Kompensacje przyrodnicze, o ile mnie pamięć nie myli, prawda? Tutaj. Ja mówię tu, co pan powiedział. Znaczy, szanowni państwo, edukacja jest niezwykle, niezwykle istotna z punktu widzenia właśnie racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych.
To może być też misja Polski.
To jest właśnie misja Polski. To jest misja Polski autentycznie. I my mamy to, ja bym powiedział, we krwi. Dlaczego? Dlatego, że ta polski model rolnictwa, proszę zauważyć, to przywiązanie polskiego rolnika do własności ziemskiej. Przecież proszę zauważyć, proszę ojca, szanowni telewidzowie, to jest jedyny kraj, w którym przetrwała prywatna własność rolna w tych małych skrawkach ziemi. To jest ogromna zasługa Kościoła. To zostało zniszczone zarówno na zachodzie Europy ze względu na rewolucję zieloną, powiedzmy sobie, prawda, czyli wielkie gospodarstwa rolne, prawda, które eliminują człowieka z terenów niezurbanizowanych i ze względu na wschód od nas, ze względów ideologicznych, prawda, te wielkie PGR-y, kołchozy, sowchozy i tak dalej, w Polsce to przetrwało. A to przetrwało, czym to zaskutkowało, to jest wielkie podziękowanie dla Kościoła i wielkie podziękowanie dla tego polskiej mentalności rolnej. rolnika przetrwało niezniszczonymi glebami rolnymi. Prawda? Te gleby są o ogromnym potencjale gotowe ku temu, żeby produkować tą zdrową, dobrą żywność o najwyższej jakości, a świadectwem tego, że one są dobre, jest właśnie ta bioróżnorodność, która występuje na tym terenie. A więc to jest ten pierwszy element. Drugi ten element to są te lasy państwowe, które też to wynikają z ogromnej tradycji polskiej. Lasy państwowe w Polsce prawie zawsze były, jak było państwo polskie, bo lasy królewskie były lasami państwowymi i one służyły to, jako powiedzmy, jak to te srebra rodowe, no, używało się w razie wtedy, jak było państwo no, w niebezpieczeństwie. To był ten, powiedzmy, taki kapitał. I one trwały. One wtedy później powstały, no, lasy po wojnie, po pierwszej wojnie światowej. Proszę zauważyć, biedne państwo i kupowało, państwo kupowało lasy od prywatnych właścicieli. Prawda? Po to, żeby no, oni byli biedni, chcieli sprzedawać to, prawda? W związku z tym prawo pierwokupu. Wykupiono 400 tysięcy hektarów lasów, o ile mnie pamięć nie mieli w okresie międzywojennym. Prawda? Więc te lasy państwowe zagospodarowane z punktu widzenia po to, żeby służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. To jest polska szkoła. Czyli z jednej strony ekscesywne rolnictwo, ten prywatny właściciel, drobny ten właściciel no, ziemski, czyli ten rolnik na w tych terenach niezurbanizowanych, z tym z drugiej strony no, państwowym, dużym gospodarstwem leśnym, ale odpowiednio zagospodarowanym i z tym polskim modelem łowiectwa, który też się przewija, przecież to jest też stary polski model łowiectwa, który mówi gospodaruj na dużych areałach przestrzeni, trzeba gospodarkę prowadzić na dużych areałach przestrzeni, zwierzyna własnością Skarbu Państwa. I jest Polski Związek Łowiecki, prawda? Jedyny Polski Związek Łowiecki, który mógł wykonywać polowanie. Oczywiście on jest krytykowany, można go do tego inaczej podchodzić, ale to jest i ten układ spowodował to, że mamy tak piękną bioróżnorodność i na tej bioróżnorodności, na tej polskiej mentalności tworzyła się Polska Szkoła Ochrony Przyrody równocześnie. To zrozumienie ogromne, że człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną. On ma to do dyspozycji, on ma tym gospodarować. Czyń sobie ziemię poddaną po to, żeby te gatunki trwały i korzystaj z tych gatunków. Przecież to jest ta filozofia polska. Po to masz tego dzika, po to masz tego zająca, żebyś tak gospodaruj przestrzenią, żeby ten zając występował i korzystaj z tego zająca, bo on się co roku jednak rodzi. Więc w związku z tym możesz pozyskiwać tyle, ile się rodzi tego zająca i to będzie ci to służyło jako pokarm, super dobry pokarm, czyli gospodarzenie. Stwórca dał nam to. Gospodarz tym dobrem. Nie niszcz tego dobra. Ale to dobro, pamiętaj o tym, że przyroda sobie da sama radę. Ale o ile zaczniesz ingerować w tą przyrodę i wchodzisz w tą przyrodę, to musisz zacząć się użytkować, nią kierować. I to jest twój obowiązek. Nie tylko obowiązek, nie tylko twoje prawo, ale obowiązek. Czyń sobie ziemię poddaną. I kończąc już tu, to jest polska misja. Żeby pokazać ten polski model użytkowania zasobów przyrodniczych w jednoczącej się Europie. To jest jedna z polskich misji. A drugą polską misją to jest zrównoważony rozwój, prawda, polityka klimatyczna, kreowana no, w układzie jednak światowym.
Bardzo dziękuję panie ministrze, panie profesorze za przyjęcie zaproszenia i rozmowę
z panem Bogiem.
Z naszymi słuchaczami i widzami. Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.